Pisana i ustna legenda głosząca teraz, że rok 1937 miał cechy wyjątkowości, widzi je w tym, że oskarżano wtedy ludzi o niepopełnione winy i stosowano tortury. Ale to jest niesłuszne, nieścisłe. W trakcie wielu innych lat i dziesięcioleci śledztwo prowadzone z artykułu 58 prawie nigdy nie dążyło do wykrycia prawdy, lecz sprowadzało się do fatalnej, brudnej procedury. Wolny dopiero co, często pełen dumy, zawsze nieprzygotowany człowiek miał być zgięty w barani róg i przepchnięty przez wąską rurę tak, żeby mu boki rozorały sterczące haki armatury, żeby zabrakło mu tchu, żeby zaczął marzyć o jej wylocie i w końcu wyrzucany był przez ten wylot wprost na ziemię obiecaną jako gotowy mieszkaniec archipelagu. Naiwni wciąż się opierają ruchowi, przekonani, że z rury można wydostać się rakiem. Im więcej mija głuchych lat, tym trudniej dziś zebrać rozproszone wyznania ocalałych. A ci właśnie twierdzą, że fabrykowanie lipnych spraw zaczęło się jeszcze we wczesnym okresie istnienia organów, po to, aby dać dowód, jak zbawienna jest ich niestrudzona, niezastąpiona, nieprzerwana aktywność, żeby przypadkiem zmniejszenie się ilości wrogów nie spowodowało, broń Boże, zaniku organów. Jak widać ze sprawy Kosyriewa, sytuacja Czeki była chwiejna już w początkach 1919 roku. Czytając gazety z 1918, natknąłem się na oficjalny komunikat o wykryciu strasznego spisku grupy złożonej z 10 osób, która zamierzała, dopiero zamierzała, wciągnąć na dach zakładu wychowawczego, popatrzcie sami, czy ma wystarczającą wysokość, działa, aby ostrzeliwać z nich Kreml. Było ich 10, może z kobietami i wyrostkami włącznie. Nie wiadomo tylko, ile było tych dział i skąd je wzięli, jakiego kalibru, jak zamierzali wciągnąć je po schodach na górę i jak ustawić je mieli na spadzistym dachu, jak miało być z odrzutem przy strzelaniu. Dlaczego petersburscy policjanci przy tłumieniu zajść rewolucyjnych nie brali ze sobą na dachy nic cięższego od karabinu maszynowego? A jednak te fantazje, antycypujące pomysły z 1937 roku, były przecież czytane i ludzie w to wierzyli. Lipna była również sprawa, w wyniku której rozstrzelano poetę Mikołaja Gumiłowa w 1921 roku. Achmatowa wymieniała mi nawet nazwisko czekisty, który tę sprawę zmyślił – Jakow Agranow. W tym samym roku w riazańskiej Czerezwyczajce zaczęto rozdmuchiwać fikcyjną sprawę spisku miejscowej inteligencji. Ale protesty śmiałków docierały jeszcze wtedy do Moskwy i sprawie nie nadano biegu. W tym samym 21 roku rozstrzelano w całości jeden z komitetów wchodzących w skład Komisji Wykorzystania Rezerw Naturalnych. Wystarczająco dobrze znając nastroje rosyjskich kół naukowych w tym okresie i nie mając zasłony dymnej fanatyzmu przed oczyma, możemy chyba ocenić bez pomocy archeologów, co ta cała sprawa była warta. 13 listopada 20 roku Dzierżyński w piśmie do WCK ostrzega zaś, że ČK często nadaje bieg oszczerczym oskarżeniom. Od roku 21 tak jeszcze wspomina Eugenia Dojarenko. Łubiańska Izba Przyjęć dla Aresztantów, 40-50 prycz, całą noc sprowadzają kobietę po kobiecie. Żadna nie wie, co jej się zarzuca. Panuje przekonanie, że łapią nie wiadomo za co. W całej celi jedna tylko wie, to eserka. Pierwsze pytanie Jagody. A więc za co was aresztowano? To znaczy sama podpowiedz, pomóż im jeszcze uwikłać się. I absolutnie to samo się mówi o riazańskim GPU w 30 roku. I tu wszyscy są przekonani, że siedzą nie wiadomo za co. Brak konkretnych zarzutów do tego stopnia, iż IDT-owa oskarżają o noszenie fałszywego nazwiska. I chociaż nazwisko było zupełnie prawdziwe, to jednak trójka OSO wlepiła mu z artykułu 58.10 3 lata. Nie wiedząc, do czego by tu się przyczepić, śledczy pytał: zawód planista. Proszę napisać wyjaśnienie na temat planowania w fabryce i jego metod. Potem dowiecie się, za co was aresztowano. W tym wyjaśnieniu jakiś haczyk się już znajdzie. A czy Nie nauczono nas w ciągu tych dziesięcioleci, że stamtąd nikt nie wraca? Prócz krótkiego, planowego prądu wstecznego w 1939 roku, nadzwyczaj rzadko można usłyszeć o zwolnieniu kogoś w wyniku śledztwa. Przy tym tych nielicznych albo wkrótce znów zamykano, albo zwolnienie w ogóle było tylko wybiegiem dla ułatwienia inwigilacji. W ten sposób powstała tradycja, że organy pracują bez braku. Nie było zatem wcale niewinnych? W słowniku Dala znajdujemy takie oto rozróżnienie. Dochodzenie tym się różni od śledztwa, że prowadzone jest w celu wyjaśnienia, czy są w ogóle podstawy do wszczęcia śledztwa. O, święta naiwności! Ależ organy nigdy nie znały żadnego dochodzenia. Przysłane z góry spisy albo pierwsze podejrzenie, doniesienia konfidenta, czy nawet anonimowy donos pociągały za sobą areszt, a następnie nieuchronne postawienie w stan oskarżenia. Artykuł 93 Kodeksu Procedury Karnej tak właśnie jest sformułowany. Oświadczenie anonimowe może służyć za powód do wytoczenia sprawy kryminalnej. Niech nikogo nie dziwi słowo kryminalnej. Wszyscy więźniowie polityczni uważani byli za kryminalnych. Wyznaczony zaś na śledztwo czas uchodził nie na rozwikłanie zagadki przestępstwa, lecz w 95 wypadkach na 100 zużywany był na wymęczenie, zadręczenie, osłabienie badanego do tego stopnia, że dałby już głowę pod topór, byleby raz był koniec. Już w 19 roku najważniejszym chwytem śledztwa było kładzenie nagana na stole. W ten sposób prowadzono śledztwo nie tylko w sprawach politycznych, ale także kryminalnych. Na procesie centrali paliw rok 1921 podsądna Machrowska wniosła skargę, że ją podczas śledztwa pojono kokainą. Oskarżyciel tak odpowiada. Gdyby oznajmiła, że obchodzono się z nią brutalnie, że grożono rozstrzelaniem, to wszystkiemu temu od biedy można by jeszcze uwierzyć. Nagan leży na postrach. Czasem łypnie na ciebie lufą, a śledczy nawet nie zadaje sobie trudu, nie zmyśla nawet twoich win, tylko powiada. Mów, przecież sam już wiesz. Tak właśnie w 1927 roku śledczy Hajkin badał Skrypnikową. Tego w 1929 roku żądano od Witkowskiego. Nic się nie zmieniło po upływie ćwierci wieku. W 1952 roku naczelnik Wydziału Śledczego MGB w mieście Ordżonikidze, niejaki Siwakow, oznajmił tejże samej Annie Skrypnikowej podczas jej piątej już odsiadki. Więzienny lekarz informuje, że masz ciśnienie 120 na 240. To jeszcze za mało, ścierwo. Skrypnikowa ma prawie 60 lat. Doprowadzimy cię do 340, żebyś zdechła, gadzino. Sama, bez żadnych sińców, bez bicia, bez łamania kości. Wystarczy, jak nie damy ci spać. I kiedy Skrypnikowa po nocnym przesłuchaniu zamykała we dnie powieki, do celi wpadał nadzorca i ryczał – otwórz oczy, bo za nogi ściągnę spryczy i przykuję na stojaka do ściany. Nocne przesłuchania były najważniejszą częścią śledztwa już w 1921 roku. I tak samo reflektorami samochodowymi świecono prosto w oczy Riazańska czeka w Stelmach. A na Łubiance w 1926 roku, jak świadczy Berta Gandal, używano rur ogrzewczych dla nadmuchu do cel to zimnego, to cuchnącego powietrza. Była też cela wykładana korkiem, gdzie i tak powietrza brak, a jeszcze ją specjalnie nagrzewano. Zdaje się, że poeta Klujew siedział w takiej celi. Trafiła do niej też Berta Gandal. Uczestnik powstania w Jarosławiu w 18 roku Wasylij Aleksandrowicz Kasjanow twierdził, że celę taką nagrzewano do puty, dopóki więzień nie zaczynał pocić się krwią. Dopiero gdy można to już było zobaczyć przez oczko w drzwiach, niesiono więźnia na noszach tam, gdzie miał podpisać protokół. Znane były gorące i słone sposoby stosowane podczas gorączki złota, a w Gruzji w 1926 roku przypalano badanym ręce papierosami. W metechskim więzieniu spychano ich po ciemku do basenu z fekaliami. Jakiż tu prosty związek. Jeśli trzeba znaleźć winę za wszelką cenę, to konieczne stają się groźby, akty gwałtu, tortury. A im bardziej oskarżenie jest fantastyczne, tym okrutniejsze musi być śledztwo. No jakże inaczej wymusić przyznanie się do winy? I skoro lipne sprawy były zawsze, to przemoc i tortury też zawsze były. Nie jest to wyłączna cecha 1937 roku. To rys dawny, ogólnego charakteru. Oto dlaczego dziwi się człowiek, czytając czasem wspomnienia byłych zeków, że tortury zostały dozwolone na wiosnę 1938 roku. Eugenia Ginzburg pisze, że zezwolenie na stosowanie fizycznych środków nacisku udzielone zostało w kwietniu 1938 roku. Szałamow uważa, że tortury dozwolone zostały w połowie 1938 roku. Stary więzień Emcz jest pewien, że istniał rozkaz o uproszczeniu dochodzeń i zmianie metod psychicznych na fizyczne. Iwanow Razumnik podkreśla, że lato 1938 roku było okresem najokrutniejszych przesłuchań. Duchowych i moralnych hamulców, które mogłyby powstrzymać organy od tortur, nigdy nie było. W ciągu pierwszych lat po rewolucji w pismach Tygodnik WCK, Czerwony Miecz i Czerwony Terror otwarcie roztrząsano kwestię stosowności tortur z punktu widzenia marksizmu. Sądząc z rezultatów, odpowiedź znaleziono pozytywną, chociaż wcale nie wszędzie ją uznano. Słuszniejsze będzie takie ujęcie sprawy 1938 roku. Jeśli przed tą datą dla stosowania tortur potrzebny był jakiś formalny nakaz, zezwolenie, wydane w niektórych wypadkach, załóżmy, że dostać je było nietrudno, to w latach 1937-1938, z uwagi na okoliczności nadzwyczajne, milionowe kontyngenty ludzkie przeznaczone do wysyłki na archipelag, trzeba było w nakazanym z góry ograniczonym terminie przepuścić przez młynek indywidualnego śledztwa, czego nie wymagały potoki masowe, kułackie i narodowe, i udzielono pracownikom śledczym nieograniczonego zezwolenia na stosowanie przemocy i tortur wedle uznania, jeśli tego wymagała robota i nakazany termin. Rodzaje tortur nie były przy tym reglamentowane. Wszelkie wynalazki widziane były chętnie. W 1939 roku ta ogólna, szeroka dyspensa została cofnięta. Znów trzeba było mieć na piśmie formalne zezwolenie na stosowanie tortur i chyba już nie tak łatwo je dawano. Zresztą zwyczajne groźby, szantaż, oszustwo, nękanie bezsennością i karcerem tego nigdy się nie zabraniało. Ale pod koniec wojny i w latach powojennych w stosunku do określonych z góry kategorii aresztantów znów dozwolona została szeroka gama tortur. Chodziło tu o nacjonalistów, zwłaszcza Ukraińców i Litwinów, szczególnie w tych wypadkach, gdy istniała prawdziwa albo urojona organizacja podziemia i trzeba było całą ją wysnuć z motka, wydusić wszystkie nazwiska z już aresztowanych. Na przykład grupa Romualdasa Pranoskiriusa liczyć miała około 50 członków Litwinów. W 1945 roku oskarżono ich o rozklejanie antysowieckich ulotek. Ponieważ na Litwie brakowało wtedy więzień, przeniesiono ich do obozu w okolicach Wielska w kręgu archangielskim. Niektórych tam poddano torturom, inni po prostu nie mogli wytrzymać podwójnego ładunku pracy i badań, dość że w rezultacie wszyscy 50 co do jednego przyznali się. Za jakiś czas nadchodzi z Litwy wiadomość, że wykryto prawdziwych autorów i kolporterów tych ulotek, a ci wszyscy nic z tym nie mają wspólnego. W 1950 roku w Kujbyszewskim więzieniu etapowym zetknąłem się z pewnym Ukraińcem z Dniepropietrowska, którego, szukając jego kontaktów i kompanów, poddawano rozmaitym mękom. Był wśród nich karcer stojący z poprzeczką wsuwaną dla podparcia, żeby mógł się zdrzemnąć na 4 godziny na dobę. Już po wojnie katowano członka korespondenta Akademii Nauk Lewinową. Ponadto niesłuszne byłoby wiązać z rokiem 1937 to odkrycie, że przyznanie się do winy samego oskarżonego ważniejsze jest od wszystkich dowodów i faktów. Przekonanie to ustaliło się już w latach 20. Tyle, że w 1937 roku zdążyła akurat na czas błyskotliwa doktryna Wyszyńskiego. Była wtedy zresztą zakomunikowana łaskawie tylko śledczym i prokuratorom, celem ich moralnego dozbrojenia. My zaś, to znaczy wszyscy inni, dowiedzieliśmy się o tym dopiero po 20 latach, gdy doktryna ta zaczęła już być wyklinana w zdaniach pobocznych i w drugorzędnych akapitach dziennikarskich artykułów, jako rzecz znana wszystkim dawno i szeroko. Okazuje się, że tego groźnego i pamiętnego roku w swoim referacie, który w pewnych szczególnych kręgach zyskał szczególną sławę, Andrzej Januarowicz, korciarz, żeby napisać Jaguarowicz, Wyszyński, w duchu najsubtelniejszej dialektyki, której nie pozwalamy już uprawiać ani poddanym, ani mózgom elektronowym, bo dla nich tak to jest tak, a nie to nie, przypomniał zebranym, że nie jest w ludzkiej mocy ustalenie prawdy absolutnej, ubiegać się zaś można tylko o prawdę względną. I tu właśnie zrobił krok, na który prawnicy nie mogli się zdecydować przez te 2000 lat. Że w związku z tym prawda, wykrycie której jest celem śledztwa i postępowania sądowego, nie może być absolutna, a co najwyżej względna. Dlatego podpisując wyrok śmierci przez rozstrzelanie, my i tak nie możemy być absolutnie pewni, że skazujemy winowajcę. Mamy tylko pewien stopień pewności, z pewnego tylko punktu widzenia i jedynie w pewnym sensie. Być może sam Wyszyński miał wtedy nie mniejszą niż jego słuchacze potrzebę takiej pociechy dialektycznej. Krzycząc z mównicy oskarżycielskiej, rozstrzelać wszystkich jak wściekłe psy. Ten człowiek zły i bystry dobrze rozumiał, że podsądni są niewinni. Z tym większą chyba pasją i on, i taki as dialektyki marksistowskiej jak Bucharin, oddawali się ozdabianiu sądowej lipy dialektycznymi zawiasami. Dla Bucharina śmierć bez żadnej przyczyny byłaby czymś głupim i niestosownym. Miał wręcz potrzebę doszukania się w sobie jakiejś winy. A Wyszyńskiemu milej było uważać się za mistrza logiki niż za zdeklarowanego podleca. Stąd wniosek praktyczny. Zupełnie zbyteczną stratą czasu byłoby więc poszukiwanie niezbitych dowodów winy. Wszystkie dowody są względne. Absolutnie wiarygodnych świadków. Świadkowie mogą sobie wzajemnie przeczyć. Dowody zaś winy względne, przybliżone, funkcjonariusz śledczy potrafi znaleźć nawet bez poszlak i bez świadków. Nie wychodząc z gabinetu, licząc nie tylko na swój intelekt, lecz także na instynkt partyjny, na swoje siły moralne, to znaczy na prerogatywy człowieka wyspanego, sytego i niebitego oraz na swój charakter, to znaczy zdolność do okrucieństwa. Ta formuła była, rzecz jasna, o wiele wytworniejsza niż instrukcja Łacisa, ale istota rzeczy była ta sama. I tylko w jednej sprawie Wyszyński chybił celu. Wyrzekł się dialektycznej logiki. Kula pozostała u niego wartością bezwzględną. Tak oto, postępując spiralnym szlakiem rozwoju, zasady przodującego prawodawstwa powróciły do założeń przedantycznych albo średniowiecznych. Podobnie jak średniowieczni oprawcy, nasi funkcjonariusze śledczy, prokuratorowie i sędziowie uznali, że najważniejszym dowodem winy jest przyznanie się do niej przez podsądnego. Porównajmy 5. poprawkę do Konstytucji USA. Nikt nie może być zobowiązany do zeznania na własną niekorzyść w sprawie karnej. Jednakże średniowieczni prostaczkowie, chcąc wymusić wymarzone przyznanie się, uciekali się do dramatycznych i spektakularnych urządzeń. Szły w ruch dyby, koła, ruszta, kolczaste maczugi, zaostrzone pale. W XX zaś wieku, mając na podorędziu i współczesną medycynę i niemałe doświadczenie więzienne, już tam ktoś całkiem na serio bronił chyba rozprawy doktorskiej z tego zakresu, uznano takie zmasowanie mocnych efektów za zbędne, a przy szerszym zastosowaniu za nieporęczne. A prócz tego zaważyła chyba jeszcze jedna okoliczność. Stalin swoim zwyczajem nie mówił ostatniego słowa. Podwładni sami powinni byli się domyślić. On zaś zostawiał sobie szakali przesmyk, aby zawrócić w porę i móc znów napisać, zawrót głowy od sukcesów. Planowe łamanie kołem milionów ludzi przedsiębrane było jednak po raz pierwszy w dziejach ludzkich i przy całym ogromie swojej władzy Stalin nie mógł oczekiwać sukcesu z pewnością absolutną. Ogrom materiału doświadczalnego sprawiał, że eksperyment mógł mieć inny przebieg niż w laboratorium. Mogło dojść do nieprzewidzianego wybuchu, do geologicznego kataklizmu, a choćby do rozpowszechnienia tajemnicy. W każdym wypadku Stalin powinien był zachować swoje anielskie szaty w stanie nieskalanym. Ale w ogólnikach KC z 1937 i 1939 roku zalecenie stosowania fizycznego nacisku figurowało. Dlatego wolno przypuszczać, że nie istniał żaden spis tortur i udręczeń w drukowanej formie, wręczany funkcjonariuszom śledczym. Wymagano po prostu, żeby każdy wydział śledczy w ustalonym terminie dostawił sądowi określoną z góry porcję całkowicie skruszałych królików. Powtarzano tylko po prostu ustnie, ale wystarczająco często, że wszystkie środki i chwyty są dobre, skoro cel jest wzniosły, że nikt nie będzie szarpał śledczego z powodu śmierci podejrzanego w trakcie badań, że lekarz więzienny powinien jak najrzadziej ingerować. Zapewne istniał koleżeński obyczaj wymiany doświadczeń, wzorowanie się na najlepszych. No i musiano też wprowadzić zasadę zainteresowania materialnego. Dodatek za nocne nadgodziny, premie za skrócenie terminu śledztwa. Uprzedzano też chyba, że śledczy, który nie da sobie rady z zadaniem, no to może być niedobrze. A gdyby, załóżmy, wsypa, to szef oddziału i tak byłby w porządku wobec Stalina. Nie wydał czarno na białym żadnego zlecenia co do tortur, a zarazem zadbał, żeby torturowano. Widząc, że zwierzchnicy się asekurują, część szeregowych funkcjonariuszy śledczych, nie ci rozjuszeni i upojeni władzą, też starali się zaczynać od metod łagodniejszych, a w miarę postępu śledztwa unikać takich, które zostawiają zbyt wyraźne ślady, jak wybite oko, urwane ucho, złamany kręgosłup, a nawet ogólne posiniaczenie. Z tej właśnie przyczyny w 1937 roku, wyjąwszy torturę bezsenności, nie stwierdzamy stosowania zawsze tych samych metod przez różnych funkcjonariuszy śledczych, pracujących w tych samych działach rozmaitych zarządów okręgowych NKWD. Powiadają, że szczególnie okrutne tortury stosowano w Rostowie nad Donem i w Krasnodarze. W Krasnodarze wymyślono coś nowego. Zmuszano do podpisywania czystych arkuszy, żeby zapełniać się później własnymi kłamstwami. Zresztą po co zaraz tortury? W 1937 roku nie robiono tam dezynfekcji, stąd tyfus, trupy w ciżbie leżały po 5 dni, a kto w celi wariował, tego dobijano pałami w korytarzu. Wspólnym rysem było jednak preferowanie metod, że tak powiem, lekkich. Zaraz im się przyjrzymy. I była to droga najbardziej celowa. Przecież rzeczywiste granice ludzkiej równowagi umysłowej zakreślone są ciasno i wcale niepotrzebne są dyby albo ruszta, żeby przeciętnego człowieka doprowadzić do stanu niepoczytalności. Spróbujmy wyliczyć niektóre najprostsze chwyty, z których pomocą łamie się wolę i osobowość aresztanta, nie zostawiając śladów na jego ciele. Zaczniemy od metod nacisku psychicznego. Na króliczków, nieprzygotowanych wcale do znoszenia więziennej udręki, metody te działają z olbrzymią, wręcz burzącą siłą, ale człowiek o mocnych przekonaniach też łatwo sobie z tym poradzi. Po pierwsze, na początek problem nocy. Czemu to właśnie nocą biorą się najchętniej do łamania ludzkich dusz? Czemu to od najwcześniejszych swoich lat organy upodobały sobie noce? Dlatego, że w nocy wyrwany ze snu aresztant, nawet nie zadręczony jeszcze bezsennością, nie może być tak zrównoważony i trzeźwy jak we dnie. Jest więc bardziej ustępliwy. Po drugie, szczera perswazja. Najprostszy z chwytów. Po co się bawić w kotka i myszkę? Aresztant już przesiedział trochę w towarzystwie innych więźniów będących w śledztwie. Już zna ogólną sytuację. Przesłuchujący mówi mu więc tonem leniwym i życzliwym. Sam widzisz, wyroku tak czy owak nie unikniesz. Ale jeśli będziesz stawiać się okoniem, to już tutaj, w tej ciupie zmarniejesz. Całe zdrowie stracisz. A w obozie od razu będziesz miał powietrze, światło. Także lepiej podpisz czym prędzej. To bardzo logiczne. I trzeźwo rozumują ci, którzy dają zgodę i podpisują prędko. Tylko, że gdyby to chodziło tylko o nich samych. Ale tak bywa dość rzadko i nie sposób uniknąć walki. Drugi wariant perswazji obliczony jest na członków partii. Jeżeli w kraju panuje niedostatek i zdarza się nawet głód, to jako bolszewik tak powinniście sami przed sobą postawić sprawę. Czy można w ogóle założyć, że to wina całej partii albo władzy sowieckiej? Nie. Na pewno, że nie, odpowiada skwapliwie dyrektor jakiegoś ośrodka uprawy lnu. No to miejcie tyle odwagi, żeby wziąć winę na siebie. I człowiek bierze. Po trzecie, ordynarne wyzwiska. Chwyt nieskomplikowany, ale bardzo skuteczny w stosunku do ludzi wykształconych, delikatnych, subtelnych. Znane mi są dzieje dwóch duchownych, którzy skapitulowali wobec przekleństw. Śledztwo w sprawie jednego z nich, Butyrki, w 1944 roku prowadziła kobieta. Z początku pop nie mógł się w celi nachwalić, jaka to ona była grzeczna. Aż pewnego razu wrócił z badania przybity i długo nie mógł się zdobyć na powtórzenie tej wiązanki, którą go uczciła, założywszy nogę na nogę. Żałuję, że nie mogę tu przytoczyć jednego z jej powiedzonek. Po czwarte, szokowanie psychologicznym kontrastem, nagłe przejście. W trakcie całego przesłuchania śledczy jest nader grzeczny, tytułuje badanego, obiecuje różne dobrodziejstwa. Nagle, jak się nie zamierzy suszką, jak nie krzyknie: o, gadzino, 9 gramów kark! I ręce wyciąga, jakby miał paznokcie zakończone igłami. Na kobiety ten chwyt bardzo działa. Istnieje wariant tej metody. Dwaj funkcjonariusze pracują na zmianę. Jeden sroży się i wścieka, a drugi jest sympatyczny, niemal serdeczny. Badany za każdym razem dygocze, wchodząc do gabinetu, na którego z nich trafi. Prawem kontrastu człowiek gotów jest temu drugiemu podpisać wszystko i przyznać się nawet do tego, co nigdy nie miało miejsca. Piąte. Wstępne upokorzenie. W sławetnych piwnicach rostowskiego GPU numer 33 pod grubym szkłem ulicznego chodnika, dawne magazyny, więźniów aż do pierwszego przesłuchania trzymano w ogólnym korytarzu w pozycji leżącej, twarzą ku ziemi, nie pozwalając podnieść głowy i przemówić słowa. Leżeli tak jak modlący się muzułmanie dopóty, dopóki konwojent nie wziął ich za ramię i nie poprowadził na badanie. Aleksandra Owa nie składała na łubiance zeznań, jakich od niej oczekiwano. Przenieśli ją do Lefortowa. Przy rejestracji nadzorczyni kazała jej się rozebrać, zabrała odzież rzekomo dla procedury sanitarnej, ją zaś zamknęła gołą w boksie. Zebrali się zaraz strażnicy, mężczyźni jeli zaglądać przez Judasze, śmiać się, oceniać jej wdzięki. Gdyby ludzi zapytać, na pewno takich przykładów zebrałoby się więcej. Cel jest ten sam – zgnębić człowieka.